czterech panów esbeków znalazło się w naszym mieszkaniu, to dowiedziałam się, że no chyba pani się nie dziwi. Od lipca obserwujemy was. Oczywiście ja nie miałam pojęcia o niczym, jak wygląda podsłuch, czemu mój telefon zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego budzą mnie głuche telefony w nocy, bo każdy mój krok był jasny i dla nich interesujący.
Świadkowie historii.
Odcinek 12. Stenia.
Stanisława Grabowska, rocznik 1942, urodzona w Ostrowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, współorganizatorka pomocy dla rodzin osób internowanych w stanie wojennym.
Świadkowie historii.
W czasach PRL jednym z najbardziej pożądanych kierunków zatrudnienia były zakłady elektronicznej techniki obliczeniowej. Jeden z takich zakładów funkcjonował w Zielonej Górze. W latach 70. zatrudnienie znalazła tu Stanisława Grabowska, nazywana przez znajomych Stenią.
W Zielonej Górze znalazłam się w latach 60. z prostego powodu, ponieważ wybrałam na męża człowieka, który skończył Politechnikę Poznańską, a tam korzystał ze stypendium przez lata studiów, które fundował Zastal Zielonogórski, i po zakończeniu studiów trzeba było przyjechać i to odpracować. W związku z tym pociągnął mnie z sobą, nie stawiałam oporu i się znalazłam tutaj. Byłam za to 8 lat i rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęło się coś dziać na tej arenie innej niż Partia Polska, Zjednoczona Partia Robotnicza, no to zaczęły się tworzyć pomysły stworzenia związku i to potem stało się faktem. To za to bardzo szybko powstało takie koło, to prawda. Ja zostałam jego szefem.
Dzięki zawartym tam znajomościom później rodziły się wspólne pomysły na działalność antykomunistyczną.
Stąd znam państwa Ogozińskich i stąd znam Franka Rymaszewskiego, bo tworzyli, zresztą nie tylko oni, tworzyli później z nami grupę już w latach późniejszych, to prawda. Był taki moment, jeszcze chyba przed ogłoszeniem stanu wojennego. W każdym razie był taki moment, że został ogłoszony strajk ogólnopolski i wynikało z konkretnej sytuacji w ZETO, że jeśli byśmy poparli tylko strajk, a nie uczestniczyli, to wtedy ludzie nie stracą pieniędzy i dużych pieniędzy. I rzeczywiście zawsze miałam problemy, czy poczytywać sobie to za sukces czy za porażkę, ale w wyniku rozmów i dyskusji udało mi się doprowadzić do tego, że nie braliśmy udziału czynnego, tylko zostały wywieszone transparenty i to było poparcie strajku. Nie wiem, czy to było mądre, czy nie, bo to nie mnie oceniać, ale ludzie dostali w ten sposób pieniądze. I to było też istotne, bo to już było ciężko.
Świadkowie historii.
Stanisława Grabowska wspomina, że w pierwszym okresie działalności związkowej wielu działaczy musiało uczyć się nowej roli.
Głównie poszerzaniem własnej wiedzy i wszystkiego, co się wiązało z obecną sytuacją, bo przecież ja się nie kształciłam w tym kierunku, to po prostu była reakcja na sytuację, która zaistniała w kraju. I moja rola, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, które miały miejsce poza zakładem, to były ogólnomiejskie, wojewódzkie, różne tego typu spotkania i tę wiedzę, którą tam zdobywałam, przekazywałam ludziom, w związku z tym łatwiej było jakieś postanowienie zachowań, zmiany zachowań i tak dalej.
Kolejnym etapem była pomoc osobom przygotowującym wydawnictwa drugiego obiegu. Początki tej współpracy były bardzo prozaiczne, efektem zaś było pismo zatytułowane Zielonogórski Serwis Informacyjny Solidarności.
Tych osób poza Dorotą i Andrzejem było kilka więcej. Myślę, że chodziło o zredagowanie jakichś tekstów do tego serwisu, a ponieważ taki mój zawód, jestem balonistką, to może dlatego. Naprawdę nie pamiętam, że to był jakiś moment, który był wart zapamiętania. Po prostu się włączyłam i tak się działo. Inne osoby starały się o papier, bo to z wszystkim były problemy, nie tylko inne osoby szukały takich odważnych, żeby kolportować to wszystko. To była cała grupa ludzi, to nie tylko kilka osób. Wszystko to co miało związek z sytuacją w kraju, z sytuacją przede wszystkim na naszym zielonogórskim terenie, znajdowało odbicie w tekście. I takich tekstów nie było ani w gazecie zielonogórskiej, ani gdziekolwiek indziej. Nie było też w radiu, ale można było poczytać w serwisie.
Świadkowie historii.
Przez jakiś czas Stanisława Grabowska była przekonana, że po wprowadzeniu stanu wojennego uniknęła internowania dzięki wstawiennictwu zakładu pracy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
Poznaliśmy mniej więcej nazwiska i środowiska, z których osoby zostały w tej nocy 13 zabrane. Ja przyznaję, że dopiero bardzo niedawno właśnie od koleżanki Małgorzaty dowiedziałam się, że istniało takie porozumienie w regionie, że nie zatrzymuje się kobiet. I o tyle wywołało to moje zdziwienie, że już po uspokojeniu się w całej tej sytuacji związanej ze stanem wojennym, ówczesny pan dyrektor, już nieżyjący ZETO, powiedział mi, że czegoś ode mnie oczekiwał, nie pamiętam, ale powiedział mi, że powinnam być mu wdzięczna, ponieważ dzięki niemu nie zostałam internowana 13 grudnia. No ja to przyjęłam jako fakt, a dopiero po wielu latach dowiedziałam się, że nie miał z tym nic wspólnego, bo nie musiał. Po prostu żadnej kobiety nie zatrzymywano wtedy. Nie?
Inwigilacja ze strony Służby Bezpieczeństwa cały czas była daleko posunięta.
4 panów SB-ków znalazło się w naszym mieszkaniu. To dowiedziałam się, że no chyba pani się nie dziwi. Od lipca obserwujemy was. To wszystko działo się bardzo szybko, ponieważ panowie nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie cokolwiek mogą znaleźć. Czy tam papier, czy materiały do opracowania i tak dalej. To było podejście do tych miejsc, otwarcie, wyjęcie. To wszystko było przygotowane i nie było żadnych zaskoczeń. Nawet w tak zwanym międzyczasie oswoili, czy przestraszyli, nie wiem jak to nazwać, zwierzę, czyli naszego dużego psa, bo on się łasił do nich. Ale pierwszy raz jak byli w mieszkaniu, został pobity bardzo. Nie wiedzieliśmy dokładnie, czy tak, ale to się potem wyjaśniło i potem już był tylko posłuszny. Zresztą oni mieli chyba jakiś zapach, bo psy reagują, zwierzęta reagują na coś takiego. Także wszystko było przygotowane, wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Jeden pan chodził po mieszkaniu i śledził moje dzieci, żeby nic nie zrobiły. Miał pretensje do córki, bo coś wyrzuciła przez okno jakieś tam. Sprawdzał wszystkie śmieci. Myślałam, że wyniesie, ale nie wyniósł. Oczywiście ja nie miałam pojęcia o niczym, jak wygląda podsłuch, czemu mój telefon zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego budzą mnie głuche telefony w nocy. To wszystko się działo tak, zawsze był ten pierwszy raz i był czas na to, żeby się do tego przyzwyczaić, ale tylko raz udało mi się, zostałam zaskoczona na kolejnym przesłuchaniu, ponieważ na wejściu usłyszałam dokładnie co do słowa powtórzoną moją rozmowę, którą odbyłam z kimś w korytarzu swojego mieszkania. Ktoś przyszedł i taka rozmowa miała miejsce. To rzeczywiście byłam mocno zaskoczona i to było raz. Potem sama podpuszczałam, chciałam wiedzieć, czy całe mieszkanie, czy tylko w niektórych miejscach, zorientowałam się też. I potem jeszcze byłam po prostu chyba naiwna. Na którymś przesłuchaniu przysłuchiwał mnie pan porucznik, a nie pan pułkownik. I byłam zdziwiona, że w trakcie zdania jakiegoś wkroczył pan pułkownik i włączył się do rozmowy tak z rozpędu. Czyli dopiero wtedy zrozumiałam, że podsłuch jest dookoła. No byłam może naiwna. Ja na tym miałam takie bezczelne pytanie, ponieważ na końcu już, chyba w jednym z ostatnich przesłuchań, na półce stał materiał na nalewkę. I któryś z panów przesłuchujących mówi: no ta nalewka jeszcze słaba jest. Ja mówię, wiem ile wybiliście, bo wiem ile było.
Po aresztowaniu męża Stanisława Grabowska została sama z dziećmi. SB próbowała wykorzystać każdą okazję do szantażu.
Właściwie ani przez moment chyba nie odczułam, że jestem sama, bo cały czas doświadczałam pomocy, nie tylko takiej pomocy, że ktoś przychodził i ze mną rozmawiał, bo uprzedziłam ludzi, bo to było tak jak w filmie. Osoby, to znaczy ja już się zorientowałam, że byłam śledzona tam, czy my byliśmy śledzeni przez kilka miesięcy, ale myślałam, że jest spokój, że jak już mój mąż siedzi, to ja mam spokój. Się okazało, że byłam bardzo naiwna. bo każdy mój krok był jasny i dla nich interesujący. Osobą, która pomagała naszej grupie, był m.in. ksiądz Nowik. To w momencie, kiedy przyjechał po mnie i zabrał mnie do siebie do Czerwieńska na plebanie, tam było spotkanie umówione, no ale to nie było napisane na maluchu, że my jedziemy na spotkanie, tylko po prostu zabrał mnie. Nie miałam pojęcia, że wszystko to jest jasne. I rzeczywiście wróciłam dopiero wieczorem, do domu przywiózł mnie ksiądz, a mój mąż momentalnie otrzymał informację, że już posunęłam się do tego, że go z księdzem zdradzam. No bo tyle godzin byłam tam i że to były takie jedne z metod. Ja sobie wyobrażam, tylko jeszcze zrobię takie odejście, bo mąż dostał sankcję wchodząc tam na 3 miesiące, kiedy minęły konkretnie 3 miesiące. Jego współwięźniowie i on byli przekonani, że wychodzi tego dnia. On spakował się, przygotował, rzeczywiście przyszedł klawisz i kazał wyjść i iść za sobą. Sprowadził go piętrze niżej i wskazał następną celę, nie?
Świadkowie historii. Równolegle z przygotowywaniem kolejnych numerów podziemnego pisma organizowano pomoc materialną dla rodzin osób internowanych.
Ja nie potrafię w tej chwili wymienić nazwiska osoby, która to przygotowywała, bo według mnie to było porozumienie wśród nas. Było wiadomo, no na przykład tam przykładowy Kowalski jest zatrzymany, czyli jego żona potrzebuje pomocy. W związku z tym było wiadomo, że zgłosili się do udzielania takiej pomocy, na przykład rolnicy, jedzenie, które my potem rozwoziliśmy po domach. Tylko nie potrafię w tej chwili powiedzieć, kto tych danych dostarczał. To się działo po prostu. Nikt tego nie organizował, w sensie, że o, ty, Kowalski, będziesz szukał adresów, ty zrobisz to czy tamto. Nie, to się działo bardzo spontanicznie i to chyba było najfajniejsze, że nie trzeba było nikogo uczyć i słuchaj, bo komuś tam się dzieje krzywda, może byśmy. To się działo. To po prostu była taka gotowość. Nie wiem, widocznie my jako Polacy mamy coś takiego, że długo sobie pozwalamy robić coś przeciwko, ale jak już jest dosyć, to się organizujemy wtedy. Zresztą dowody w historii są na to. Chyba tak jest z nami. To było kilkanaście takich rodzin, którym się pomagało. Poza tym to również była pomoc pieniężna, bo wtedy się włączył Kościół. Tutaj u nas aktywną parafią był parafia Zbawiciela. I nie wiem, w jaki sposób księża zbierali pieniądze, od kogo, ale też mieli taką informację i to i ksiądz Sztekiel, i ksiądz Nowik znali nazwiska tych osób. Ja też wiem, że byłam wezwana, czy ktoś mi przyniósł, tego nie pamiętam, do księdza po to, żeby wziąć pieniądze na opłacenie adwokata.
Był to 12 odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterką była Stanisława Grabowska. Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.